ostatnie nasze spotkanie w ramach nowenny uczci Matki Bożej Szpaplewnej, a jutro już uroczystość, która nas jeszcze bardziej zjednoczy z Maryją, ale też zjednoczy nas między sobą nawzajem, jej czcicielami. I jest to bardzo ważny aspekt także duchowości szpaplewnej. Żyć duchem wspólnoty, duchem wzajemnej jedności. Ludzie jednoczą swoje siły dla różnych celów, zakładają stowarzyszenia, podejmując wspólnie takie czy inne działania. Widzimy potrzebę tego zupełnie w takich świeckich, praktycznych sprawach, ale wspólnota ma jeszcze też bardzo ważne znaczenie w życiu duchowym, nie tylko w tych sprawach czysto praktycznych. Znaczenie wspólnoty. Nie chodzi tutaj tylko o ułatwienie sobie wypełniania niektórych zadań religijnych. Bo oczywiście razem się gromadzimy na modlitwie, na nowennie, na uroczystościach różnego rodzaju, no to wtedy być może łatwiej się modli. Ta modlitwa jest zorganizowana, aby przebiegł swój porządek. I wspólnota też sprawia, że jesteśmy jakoś umocnieni w tej modlitwie. Nie chodzi też tylko o to, że we wspólnocie mamy większe oddziaływanie na zewnątrz, jakby większą siłę przebicia z naszym apostolstwem szkaplerzy. My działamy też jako wspólnota czcicieli Matki Bożej. My mamy wspólne ogólnopolskie spotkania, choćby to, które niedługo 23 lipca odbędzie się w Czerny, na które pewnie niektórzy z nas pojadą. Są kapłani odpowiedzialni za duszpasterstwo, za formację czcicieli Matki Bożej Szkaplerzy. Jest strona internetowa, szkaplerz.pl prowadzona przez naszą prowincję i tak dalej. Są pewne formy organizacyjne, które są następstwem tego, że my, czciciele Matki Bożej Szkaplerzy, tworzymy wspólnotę. Na swój sposób też zorganizowaną wspólnotę. I to oczywiście ma swoje znaczenie praktyczne, wiele spraw ułatwia. Ale ta wspólnota zewnętrzna, praktyczna, ona byłaby mało ważna, gdyby nie wyrastała z czegoś ważniejszego, z pewnej takiej jedności nadprzyrodzonej, która też jest wpisana w duchowość szkaplerzy. I ta jedność, ta wspólnota nadprzyrodzona ma takie dwa wymiary, które moglibyśmy sobie wyobrazić jako ten wymiar pionowy i poziomy. Zaraz spróbuję wytłumaczyć, co mam na myśli. Wymiar pionowy to jest to wszystko, co nas łączy z Maryją, z Jezusem, pośrednictwo Matki Bożej. Dzisiejszy formularz mszalny wziąłem o Matce Bożej pośrednictwem przez łaskę. To, co nas łączy z Jezusem przez Matkę Bożą. Oczywiście dla każdego, kto nosi szkaplerz, takim ważnym przeżyciem jest chwila jego przyjęcia. Dobrze, gdy się do tego aktu nałożenia szkaplerza ktoś przygotuje odpowiednio, gdy jest świadom tego, co tutaj się dokonuje, gdy tą decyzję o nałożeniu szkaplerza podejmuje świadomo. No, żeby się nie okazało, że to jest wynik tylko jakiegoś impulsu, który pojawił się i za chwilę zniknie, że człowiek się obudzi następnego dnia i sobie pomyśli, co ja właściwie zrobiłem. Przyjąłem szkaplerz, ja właściwie nie wiem, o co to chodzi, co to jest, po co mi to. Jeżeli mamy być wierni szkaplerzowi, to jego przyjęcie powinno być świadome, dobrowolne, dojrzałe. I kapłan nakłada ten szkaplerz, wypowiadając odpowiednią modlitwę. Odtąd czujemy się bliżsi Maryi, bardziej podatni na działanie tej łaski, która przez Matkę Bożą spływa na nas od Jezusa. To jest ten wymiar pionowy. Jesteśmy bliscy Maryi i przez nią jesteśmy bliscy Jezusowi. Idąc jakby od dołu po górze w tym wymiarze pionowym, dochodzimy do takiego wydarzenia, które jest dobrze znane, ale które może niezbyt byśmy tak często byli skłonni łączyć z duchowością szkaplerzną. Wydarzenie pierwowzór tego, co mamy dzisiaj w szkaplerzu. Zwiastowanie, scena zwiastowania. Maryja zapytała Archanioła Gabriela o to, jak będzie możliwe, w jaki sposób, żeby ona zrodziła syna, skoro nie zna męża. I co wtedy anioł Archanioł Gabriel odpowiada? Duch Święty stąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Moc Najwyższego osłoni Cię. I myślę, że to już nam zaczyna coś podpowiadać, coś przypominać. przychodzi do nas dzisiaj, ofiarując nam płaszcz swojej opieki, szkarny święty. Sama została najpierw okryta płaszczem opieki Bożej, moc Najwyższego osłoni cię, opieki Ducha Świętego. A zatem Maryja pełni swoją duchową posługę wobec nas na podstawie tego, czy też korzystając z tego, co sama wcześniej otrzymała. Dlatego mówię, że jest to takie wydarzenie wzorcowe, pierwotne, bo się wszystko zaczyna. To jest ten wymiar pionowy duchowości światowej, przekazywania opieki Bożej, Bożej miłości, Bożej łaski przez Maryję nam także dzisiaj. Ale myślę, że zapominamy często także o tym drugim wymiarze, który możemy sobie wyobrazić jako poziomy. Zapominamy albo pojmujemy go bardzo wąsko, jako tylko uczestniczenie we wspólnie sprawowanych nabożeństwach Bożych. A przecież ten wymiar poziomy, a więc więź wspólnotowa między wszystkimi, którzy czczą Matkę Bożą Szkaplerzną, ten wymiar jest czymś bardzo ważnym i bardzo trzeba też to szeroko i głęboko rozumieć. To nie jest tylko uczestniczenie we wspólnie sprawowanych nabożeństwach Maryjnych. To jest nasza więź z Kościołem. Głęboka więź z Kościołem, ze wszystkimi jego członkami, z Ojcem Świętym, biskupami, kapłanami, ale także wszystkimi wiernymi na całym świecie, szczególnie tymi, którzy przeżywają różnego rodzaju trudności w wyznawaniu swojej wiary. Teraz czasy też dla chrześcijan w wielu miejscach na ziemi nie są łatwe. Jest wielu męczenników, których nie znamy z imienia i nazwiska, ale oni są, ponoszą tę wiarę. I jesteśmy na pewno powołani do tego, żeby tę więź duchową pielęgnować z nimi, z całym Kościołem. Ale ta więź duchowa wyraża się także w odniesieniu do naszej ojczyzny ziemskiej. Wielu ludzi krzywi się dzisiaj, gdy słyszy takie określenie Polak katolik. To na pewno jest pewien stereotyp, pewne uproszczenie, to nie zawsze oddaje prawdę o każdym konkretnym Polaku, ale też trzeba powiedzieć, że to określenie nie wzięło się znikąd. Dlatego, że Kościół, wiara katolicka, instytucje kościelne zbudowały w przestrzeni wieków naszą ojczyznę. Bez wiary chrześcijańskiej nie było Polski. I ktoś się może skrzywić na takie zdanie, no jak to nie było Polski, przecież była Polska pogańska. Otóż nie zupełnie. Historycy dzisiaj przyznają, że nie było czegoś takiego jak Polska pogańska. Były różnego rodzaju ludy, plemiona pogańskie żyjące na tych ziemiach i żyjące zupełnie osobno, bez poczucia jakiejś wspólnoty, jednej, narodowej. Oni się nie nazywali jeszcze wtedy Polakami, nawet nie myśleli o sobie w ten sposób. Zatem nie było Polski pogańskiej. Polska jako wspólnota, Polska, tak jak dzisiaj czujemy się Polakami, przyznajemy się do tej więzi narodowej, ona się zrodziła wraz z pojawieniem się chrześcijaństwa i przewieniem tego chrześcijaństwa na naszą ziemię. Bardzo wiele na chrześcijaństwu zawdzięczamy. Jest poza tym w dziejach Polski stale obecny rys pobożności maryjnej od bardzo dawna. Kolejne pokolenia Polaków oddawały się pod opiekę Matce Bożej i ten kształt, który rozpowszechnił się dzięki karmelitom, doskonale wpisał się w tę intuicję, w tę mentalność naszą, oddać się pod opiekę Matce Bożej. Popatrzcie, przecież dobrze wiemy, że nasi rycerze w różnych bitwach, które miały miejsce, stawali do walki pod sztandarami Maryi. Na piersiach nosili bardzo często pancerz z wizerunkiem Maryi. Tak zwany rynger. Była ta część metalowa, tutaj mają zachronić klatkę piersiową. I tam często był umieszczany wizerunek Matki Bożej. To jak gdyby odpowiedni szkaplerza. Ma osłaniać człowieka, ochraniać jego serce, to co w nim najcenniejsze. Później też takie rynkrafy, już małe, symboliczne, na łańcuszkach zalokowały do polskich domów, gdzie wieszano je często nad łóżeczkiem dziecka, dawano na pamiątkę powstańcom, czy też udającym się na emigrację. To była intuicja bardzo bliska duchowości szkaplerzy. Niech Matka Boża się obroni. I towarzyszyła temu modlitwa pod Twoją obroną. Pierwszym hymnem polskim jest pieśń do Matki Bożej, Bogu Rodzica. To też jest jakiś znak czegoś bardzo ważnego, tej opieki Matki Bożej nad naszą ojczyzną. naszą ojczyznę Maryję. Nieprzypadkowo to wydarzenie miało miejsce w tysięczną rocznicę chrztu i dokonało się w dniu 3 maja. To są takie daty, które dla Polaka są znaczące, symboliczne. Układają się te wszystkie daty, te wszystkie nasze wydarzenia z historii w pewien logiczny ciąg. Ale to jest duchowa logika i trzeba być człowiekiem duchowym, by ją prawidłowo odczytać. Myślę, że my wszyscy staramy się być ludźmi duchowymi, żyjącymi wartościami duchowymi. Pragnienie oddania wszystkiego Matce Bożej, tak widoczne w dziejach naszej Ojczyzny, doskonale współgra z pobożnością szkaplerzy, z duchowością szkaplerzy. I myślę, że także osobiście w zaciszu naszych serc, naszych mieszkań dokonujemy tego modlitewnego aktu oddania się Matce Bożej. Ja kiedyś tak z ciekawości przeszukiwałem różnego rodzaju modlitewniki, książeczki do nabożeństwa, też w internecie trochę szukałem i wyobraźcie sobie, że ponad 20 znalazłem takich modlitw do Matki Bożej, takich modlitw, w których główną myślą jest właśnie ten motyw oddania w opiekę czy w niewolę Matce Bożej. Ponad 20, a pewnie jest jeszcze więcej. To jest bardzo dużo. I to jest też coś bardzo charakterystycznego, co mówi bardzo wiele o nas Polakach, jako czciciela Matki Bożej. I zauważył to i docenił święty papież Jan Paweł II, wielki czciciel Matki Bożej Szkaplerzny, napisał w jednym ze swoich listów: głębokie przeżycie maryjne, które wyraża się w ufnej modlitwie, w pełnym zachwytu uwielbieniu i pilnym naśladowaniu, prowadzi do zrozumienia, że najbardziej autentyczną formą nabożeństwa do Najświętszej Maryi Panny, wyrażającą się w skromnym znaku szkaplerza, jest poświęcenie jej niepokalanemu sercu. Popatrzcie, te trzy rzeczy, modlitwa, uwielbienie i naśladowanie, to co dzisiaj staramy się praktykować w ramach naszej pobożności szkaplerznej, modlitwa, uwielbienie i naśladowanie prowadzi nas, skłania nas do poświęcenia się Matce Bożej. To jest jakby taki kolejny krok, taka konsekwencja. Człowiek najpierw po prostu modli się do Matki Bożej. Tak jak dzieci małe uczą się zwracać do Matki Bożej, po prostu modlitwa, bez jakiejś tam może jeszcze głębszej teologicznej świadomości. Potem człowiek zaczyna Matkę Bożą podziwiać, uwielbiać, jak poznaje jej życie, poznaje jej cnoty. I w wyniku tego stara się ją coraz lepiej naśladować także. Odnajduje w Maryi pewien wzór dla siebie, przykład, jaki Maria staje się jego przewodniczką. I następną konsekwencją jest to, że chce jakoś tę swoją więź z Maryją, modlitwę, uwielbienie, naśladowanie przypieczętować, w jakiś sposób taki już bardziej formalny zaznaczyć. To jest ten moment, kiedy dojrzewa się do aktu woli, jakim jest dobrowolne oddanie się Maryi pod opiekę. To może być odmówienie tej modlitwy, aktu oddania niepokalanemu sercu Maryi, czy jakiejś innej modlitwy w tym duchu, ale to będzie także przyjęcie szkaplerza karmelickiego. Dlaczego w ogóle taka myśl, żeby poddać się dobrowolnie w opiekę Matce Bożej, poświęcić się jej? Po to, przez oddanie się Maryi należy do Chrystusa. Zadaniem Matki Bożej jest doprowadzenie nas do zjednoczenia z Chrystusem i przez to się uświęcamy, że stajemy się podobni do Jezusa, czujemy się z Nim związani i ta więź to nie jest tylko jakieś nasze subiektywne mniemanie, ale to jest więź, która wyraża się w sakramentach, w Eucharystii, w życiu chrześcijańskim, w modlitwie, na różne sposoby. Oddajemy więc Najświętszej Dziewicy Maryi to, co mamy najcenniejszego, to, co stanowi o nas samych. Warto sobie to uświadomić, w jaki sposób, co my poddajemy opiece Matki Bożej, co jej ofiarujemy. Takie cztery elementy. Nasze ciało, ze wszystkimi jego zmysłami. Wiemy, ile to ciało, to nasze zmysły, nasza psychika, ile nam czasami sprawia głowowo. Gdy chce się nad tym zapanować, żeby to nas prowadziło do brzegu. Ofiarujemy Maryi, aby ona umacniała tę naszą pracę nad sobą, kształtowanie dobrych nawyków, opanowywanie różnego rodzaju porządku. Dalej, ofiarujemy Matce Bożej naszą duszę z wszystkimi bardzo się starać, żeby zadbać o swoją duszę, bo ona była piękną duszą, świętą duszą. To była dusza, która jest ciągle z tego łaski święcającą. Dalej ofiarujemy Matce Bożej nasze dobra zewnętrzne, czyli to wszystko, czym dysponujemy, by to nie służyło karmieniu własnej pychy, wygodnictwa, egoizmu, ale żeby to służyło wspólnocie, rodzinie, ojczyźnie, kościołowi, naszym bliźnim. I wreszcie ofiarujemy Maryi coś, co możemy nazwać naszymi dobrami wewnętrznymi, a więc wszelkie zasługi, cnoty, dobre uczynki, to, co nam się udało dobrego spełnić, żeby z tego płynęła chwała Boża największa. Żeby to mi służyło karmieniu naszego własnego samozadowolenia, ale właśnie, żeby było na chwałę Bożą. Żebyśmy potrafili i chcieli oczyszczać intencje naszych skądinąd dobre ciała. Maria nam pomaga wzbudzać dobre intencje. Taką dobrą intencją jest miłość Boga i bliźniego. Akt przyjęcia szkaplerza jest jednym z aktów powierzenia się Marii. Modlitwa oddania Matce Najświętszej wyraża w słowach to samo, co spoczywający na naszych piersiach szkaplerz. I dlatego właśnie bardzo często, właściwie zawsze trzeba łączyć te dwie rzeczy. Noszenie i piersi szkaplerza na szyi z tą modlitwą odmawianą, powtarzaną nieustannie. Zazwyczaj kapłan nakłada szkaplerz, prosi go, by odmawiał codziennie modlitwę pod Twoją obroną lub jakąś inną. Żeby słowami potwierdzać to, co także wyraża szkaplerz, który mamy na szyi. I poprzez ten akt wchodzi się w nadprzyrodzoną wspólnotę z Maryją i z Jezusem, ale też w nadprzyrodzoną wspólnotę wszystkich czcicieli Matki Bożej. A więc teraz wymiar pionowy i wymiar poziomy. Oba są bardzo ważne. I drodzy bracia i siostry, dzisiaj kończymy już nowennę. Jutro uroczystość Matki Bożej. Myślę, że to jest najlepszy moment, aby ci z Was, którzy noszą szkaplerz, przyjęli ten szkaplerz, ale być może widzą w sobie różnego rodzaju zaniedbania w tej pobożności szkaplerznej, wierności Matce Bożej, wierności Jezusowi, by jakoś tę swoją pobożność, bliskość wobec Maryi odnowić, przeprosić za to, co było zaniedbanie, pobudzić siebie samych do nowej gorliwości, odnowić ten zapał. Myślę, że nowenna i uroczystość na tym Bożej Szkaplerznej jest dobrą do tego okazją. Bądźcie z Maryją na dobre i na złe. Matka Boża prowadzi Was przez Wasze życie, które niech będzie w nim jak najwięcej radości, dobrych, radosnych, pozytywnych wydarzeń.